Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych akademickich chórów w Polsce obchodzi swoje 70. urodziny. Chór GUMET, dawniej chór Akademii Medycznej, jeszcze dawniej chór Akademii Lekarskiej. O tym dziś porozmawiamy, a także o projekcie Muzeum Miasta Gdyni Otwarte Dzielnice, projekcie, który przyniósł temu muzeum główną nagrodę w 36. edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2015 i projekcie, którego kolejna edycja trwa.
Znaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę.
Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i witamy serdecznie naszych gości. Doktor Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni i pani Martyna Grot opowiedzą o projekcie Otwarte Dzielnice, ale myślę, że nie tylko. Ja już mówiłam, przypomnę, bo może ktoś akurat włączył dopiero teraz radio i dwie minuty temu nie słyszał, że projekt ten, bo to ten projekt, prawda, przyniósł muzeum główną nagrodę w 36. edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2015. 23 maja tego roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się uroczystość. Tak było?
Tak było.
Dyrektor kiwa głową, co ja byłem, muszę opowiedzieć.
Chociaż muszę wierzyć tylko relacjom pośrednim, ponieważ nie mieliśmy czasu się wybrać, więc tylko świętowały bezpośrednio nagrodzone osoby, bo nadmiar obowiązków nie pozwolił im pojechać, ale bardzo byliśmy dumni, bardzo, tak.
Ten projekt Otwarte Dzielnice trwa. Kolejna edycja, tak. 4 czerwca był Grabówek i Leszczynki, Chylonia, tam okolice. Wczoraj Witomino, radiostacja, przed nami kolejne. O tym porozmawiamy, a także o 70-leciu, no tak chyba w ogóle o chórze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dawniej Akademii Medycznej, jeszcze dawniej Akademii Lekarskiej, maestro Jerzy Szarafiński. Witam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Od 88 roku, czyli prawie 30 lat, tak już powiedzmy zaokrąglając, kierownik artystyczny i dyrygent tego chóru i prezes chóru pan Marcin Nowiński.
Dzień dobry.
Wczoraj się odbyły, przedwczoraj i wczoraj te główne uroczystości, prawda? Był koncert w Centrum Świętego Jana, koncert galowy. A my dzisiaj trochę poświętujemy. Liczymy na opowieść.
Opowiemy o tych wydarzeniach.
O historii, może nawet tej 70-letniej w jakimś tam skrócie, a przede wszystkim o tym, jak się teraz chórowi żyje, jak się wiedzie, nadal zdobywa nagrody. Wspaniałe. Także o tym także. Dobrze, ale zacznijmy od Muzeum Miasta Gdyni i od projektu Otwarte Dzielnice. Jaka jest główna myśl, główny cel tego projektu?
Główna myśl jest taka, żeby wyjść z taką działalnością muzealną, kojarzącą się na ogół właśnie z gabinetem. No są jeszcze ten stereotyp filcowych kapci, prawda, zakurzonych, jakichś niedoświetlonych wnętrz i starych kustoszy posiwiałych.
No właśnie, a tu muzeum biega, prawda, po dzielnicach.
Jest taki stereotyp, ale myślę, że on coraz mniej, a może już w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością współczesnych muzeów i na świecie, i w Polsce także. Muzea w tej chwili o wiele bardziej włączają się właśnie w taki rytm nowoczesnego życia, czy w ogóle w rytm życia. I myślę, że takie muzeum jak nasze, czyli jednak Muzeum Miasta, prawda, Muzeum Miejskie, którego naturalnym polem działania jest Gdynia, no dobrze, żeby był obecny, żeby nie tylko czekał, aż ktoś do nas przyjdzie, ale też, żeby wychodził w miasto. Na ogół to wychodzenie w miasto dotychczas, bo to nie są jakieś pierwsze tego rodzaju nasze działania, ale jednak ograniczało się do Śródmieścia. No siłą rzeczy, muzeum jest położone w Śródmieściu, większość spraw, które da się załatwić w Gdyni w miarę bez podróżowania zbyt odległego, też przecież załatwiamy w Gdyni i nasza publiczność, myślę, w centrum Gdyni, i nasza publiczność też często właśnie tam była wyławiana ewentualnie przez nas. No, ale stwierdziliśmy, że trochę też, powiem szczerze, opierając się na badaniach statystycznych, ponieważ takie też robiliśmy i wyszło nam, że rzeczywiście z tych dzielnic poza śródmiejskich, czy tych poza tymi najbliżej Śródmieścia, niewiele osób dociera do muzeum. Co nas zmartwiło oczywiście, no bo jesteśmy muzeum całego miasta, a nie tylko Śródmieścia Gdyni. I trochę chyba z tego właśnie narodził się ten pomysł, żeby... skoro nie Mahomet do góry, to góra do Mahometa. I w zeszłym roku rzeczywiście po raz pierwszy wówczas w Chylonii taką imprezę zorganizowaliśmy. Wtedy tylko własnymi siłami, w oparciu o dotację ministerialną. Okazało się to naprawdę sporym sukcesem. Bardzo, bardzo, myślę, obie strony chyba były zadowolone. Mam nadzieję, że i publiczność, ale i my też ogromnie, bo odzew był bardzo, bardzo dobry i naprawdę takie spontaniczne emocje się tam ujawniły. Sporo, myślę, udało nam się przekazać, ale też sporo się sami dowiedzieliśmy, bo tu od razu powiem, sens tego wydarzenia jest też taki, żeby to działało dwustronnie. To nie jest tak, że tylko my przychodzimy i coś tam oferujemy i biernie publiczność ma to odbierać. Nie, to jest właśnie taka interakcja. Z naszej perspektywy jako muzeum, w roku 90-lecia miasta, w którym pod koniec roku, w grudniu, planujemy otwarcie dużej, nowej wystawy stałej poświęconej historii Gdyni, my też traktujemy to jako pewną okazję do nawiązania kontaktów, do spotkania ludzi, którzy mogą nam coś ciekawego opowiedzieć, którzy być może mają jakieś pamiątki intrygujące dotyczące historii Gdyni. Czasami nawet takie rzeczy, o których ludzie nie myślą, że one są wartościowe. Często mamy rzeczy takie proste, zwykłe, banalne. A to przecież muzeum, no to musi być jakiś tam zabytek, prawda? Czasami nie. Właśnie muzeum, historia czasami się potrafi krystalizować w jakichś naprawdę bardzo skromnych przedmiotach. Takich rzeczy też poszukujemy, więc dla nas to też była kapitalna okazja, żeby tego rodzaju kontakty nawiązywać. No i okazało się to na tyle udane, że jeszcze zanim dostaliśmy tę nagrodę, która tylko potwierdziła, że wręcz w skali ogólnopolskiej to był pomysł oryginalny,
no
ciekawy.
No bo 300 projektów startowało.
Tak, 300 projektów było zgłoszonych do nagrody. W nagrodę myśmy dostali 2 wyróżnienia. Zresztą Trójmiasto ładnie w tym roku wypadło. Chyba te 4 nagrody i wyróżnienia nasze muzea trójmiejskie uzyskały, więc bardzo mnie to cieszy. Ale wracając do tego, jeszcze zanim właśnie dostaliśmy nagrodę, która, jak mówię, no jest takim potwierdzeniem zewnętrznym, że to jest dobre działanie, to zauważyło to miasto, że rzeczywiście to był spory sukces i zaproponowało nam zrobienie czegoś podobnego dla innych także dzielnic. I tym razem właśnie ten cykl 6 spotkań, które w te wakacje już organizujemy, 2 już się odbyły, 4 jeszcze przed nami, to już jest w tej chwili wydarzenie miejskie. Wydarzenie, które jest finansowane z kiesy miejskiej. Jako taki rodzaj, no trochę święta miasta, urodzin. Nawet pod takim hasłem się odbywa. Razem świętujmy urodziny miasta. Więc rzeczywiście jest taki rodzaj przypomnienia nam wszystkim, że Gdynia to nie jest tylko Śródmieście.
Warsztaty, tak? Przepraszam bardzo, to jakaś taka letnia chrypa, która już zaczyna mnie dopadać. Archimemo, modelowe miasto, plener maralski, to wszystko się odbywa w ramach tych spotkań?
Oczywiście, Otwarte Dzielnice to projekt, który narodził się w Ośrodku Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. W zeszłym roku proponowaliśmy multidyscyplinarne warsztaty. W tym roku powtarzamy niejako formułę mieszkańcy mogą skorzystać z warsztatów, zabaw, gier plenerowych, spektaklu teatralnego. Mogą porelaksować się w przestrzeni, którą im stwarzamy, posłuchać muzyki, spotkać się, porozmawiać. Mhm. Poznać się nawzajem, poznać dzielnicę w ramach spacerów architektonicznych.
Jakie jest zainteresowanie, jaki jest odzew?
Zainteresowanie jest bardzo duże. Muszę powiedzieć, że z edycji na edycję, z wydarzenia na wydarzenie może bardziej to zainteresowanie wzrasta. Teraz jesteśmy po realizacji projektu na Witominie. Spotkało się ono z bardzo gorącym zainteresowaniem. Towarzyszył nam też festyn szkolny, także nasza współpraca z lokalnymi partnerami również jest bardzo ścisła. I powstało mnóstwo wspaniałych prac plastycznych, inspirowanych krajobrazem witomińskim. Dzieci wzięły udział w spacerach, wzięły udział w warsztatach bardzo licznie, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
Cóż, to nie jest tylko dla dzieci, prawda? Bo to jest też ważne, że oczywiście no, edukacja, słowo edukacja nam wszystkim kojarzy się głównie z dziećmi, ale pomysł był taki, żeby to była przestrzeń do spotkania i młodych, i starych, i w sile wieku, i sprawnych, i niesprawnych, i takich, których bardziej interesuje kultura, i takich, których może bardziej interesuje po prostu spotkanie na świeżym powietrzu. Więc to oczywiście nie ma czegoś takiego, co jest dla wszystkich, ale naprawdę dla bardzo, bardzo wielu.
Kiedy się myśli o Gdyni, o jej dzielnicach, mnie się wydaje, że one są bardzo różnorodne i jakoś oddzielone od siebie. Tak. I to są takie enklawy, w których ludzie żyją w pewnych środowiskach. Ja kiedyś pamiętam w jakiejś bibliotece na Oburzu nagrywałam z państwem, którzy mówili, że oni do Gdyni, tej głównej, muszą zjechać na kawę, bo tam się nie mają gdzie napić. Może krzywdzę Oburze, może teraz tam jest inaczej. W każdym razie to są z kolei w Chyloni, gdzie mieszkam, a też w bibliotece była taka akcja Teatr Zajechał, więc był spektakl teatralny i mówiono mi, że to jest właściwie ich jedyna okazja, bo niby Gdynia tak blisko, ale jednak pojechać do Gdyni dla emeryta, tam te kawek czy coś wypić, kupić bilet do teatru, to jest wielkie wydarzenie i raczej się nie trafia. Więc Mały Kack tu widzę, Oksywie, Redłowo, to są takie dzielnice, każda zupełnie inna i jakoś tak od siebie nawet tym lasem, tą drogą, prawda, komunikacyjnie oddzielone.
To powiedziałaś o Witomino padło. Witomino to jest taka właściwie typowa sypialnia gdyńska, nie? No bo Mały Kask, znowu Redłowo, dzielnice z jakąś historią, z jakimś nawet zabytkiem czy czymś, pozostałościami po tym, co było dawniej. Ja się ostatnio dowiedziałem, że na przykład Orłowo, w którym mieszkam, kiedyś jeszcze, jak był budowany dom marynarza szwedzkiego, to oni tam przyjeżdżali do kościoła tego protestanckiego przy torach i to było za miastem, to było za Gdynią. To nie była Gdynia. Siłą rzeczy te dzielnice są porozrzucane. Z Chyloni, nawet człowiek, który wraca z pracy na tą godzinę 17-18, przygotuje coś do jedzenia i już mu się wieczorem, prawdę powiedziawszy, no nie chce ruszać, nie?
Tak, tak. Całe Trójmiasto jest takie. To są raczej archipelag niż
takie
wyspa.
Takie satelity przy głównym ośrodku może to jest właśnie, żeby ich tak... prawda, spowodować
Myślę, że to jest ogromnym właśnie problemem Trójmiasta, już w ogóle. Gdyni, no, ja jako dyrektor Muzeum Gdyńskiego tym głównie w tej chwili się zajmuję, ale przecież część życia mieszkałem w Sopocie i w Gdańsku i zawsze miałem to poczucie. Potem studiowałem 5 lat w Krakowie i muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inne funkcjonowanie miasta, tak jak to jest koncentryczne i wszyscy właściwie się muszą na tym rynku spotkać, bo z której strony by się nie szło, czy nie jechało, to gdzieś tam się do tego śródmieścia trafi. My w związku z tym mamy w pewnym sensie trudniej, prawda? Takie miasta jak Wrocław, jak Kraków, Poznań, one w naturalnym sposób mają ten punkt ciężkości. A u nas jest tak, że my rzeczywiście mamy do siebie daleko i takie próby, to jest taka próba, to co my robimy jest taką próbą właśnie przezwyciężenia tego wyspowego takiego naszego bytowania w Trójmieście.
No nawet Warszawę można na piechotę pokonać, natomiast między Gdynią a Gdańskiem jest 36 kilometrów, więc to już jest jednak duża
różnica.
A jednocześnie ta historia jest taka młoda, prawda? Można powiedzieć, ta Gdynia jest taka młoda, ta historia jest taka krótka i rzeczywiście oczywiście pamiątki bardzo wartościowe pewnie też dla muzeum, nie wiem, zdjęcia, przedmioty jakieś, można znaleźć tutaj, bo to już są rzeczy, które są w posiadaniu rodzin, które tu mieszkają, nawet od powojny, a niektórzy przecież od momentu, kiedy Gdynia została założona, budowana.
To jest w ogóle fascynujące dla mnie, że ciągle jeszcze w Gdyni mamy Gdynia, którzy są starsi niż Gdynia. To naprawdę nie ma takich miast wiele, bo przecież najstarsi Gdynie mają więcej niż 90 lat, więc rzeczywiście to jest po prostu osobista historia. Historia Gdyni jest dla bardzo wielu ludzi osobistą historią, nawet dla tych, którzy są młodsi. To jest rzecz, która powstawała dzięki ich ojcom, dziadkom, wujom, matkom, ciotkom i tak dalej. I w ten sposób to utożsamienie, i my to odczuwamy jako Muzeum Miasta Gdyni. My ogromnie korzystamy z takiej hojności i entuzjazmu gdynian. Naprawdę darowizny, przekazywanie, jeżeli są jakieś emocjonalne więzi, no to czasami przynajmniej ludzie no nie chcą się z czymś rozstać, to jest zrozumiałe, ale przekazują nam w depozyt, czy przynajmniej pozwalają nam to jakoś digitalizować, bardzo chętnie opowiadają o tej historii. To jest też coś, na czym nam ogromnie zależy i tego rodzaju spotkania, jak te, o których tu mówimy, to też jest dla nas okazja właśnie, żeby poznać ludzi, dotrzeć do ludzi, którzy być może do nas sami by nie przyszli, a którzy też są częścią historii Gdyni. I teraz już tak kończąc trochę ten wątek, bo nie chcę też odbierać tutaj czasu na inne bardzo ciekawe tematy, ale to jest też dla nas właśnie taka droga do uświadamiania nam wszystkim tego, że Gdynia to nie jest tylko Śródmieście. Na tym nam ogromnie zależy. To jest to, co pani powiedziała. To jest, każda z dzielnic ma jakąś odrębną, nie tylko historię. No przecież Oksywie właściwie, prawda? No to jest średniowieczna jeszcze historia, zupełnie jeszcze inna niż to, co nam się z Gdynią kojarzy, tą nowoczesną. Więc nie tylko odrębne historie, ale też odrębna tożsamość taka przestrzenna. To są często zupełnie inaczej wyglądające, inaczej funkcjonujące miejsca. I to jest ciekawe, że ta Gdynia jest taka niejednowymiarowa. Więc na tym nam też zależy, żeby o tym ciągle przypominać, i te spotkania mają temu służyć też.
My też przypominamy w ramach Otwartych Dzielnic o trwającej kampanii Dodaj Historię. Tak. I tutaj punkt informacyjny stanowi taki punkt kontaktowy dla mieszkańców, żeby dowiadywali się o tej kampanii, o naszej wystawie stałej, ale także przynosili pamiątki, zdjęcia związane z ich historią w Gdyni.
Mhm. Czyli teraz tak, 18 czerwca najpierw Wielki Kask i Karwiny Dąbrowa, 16 lipca Redłowo, Orłowo, Wzgórze Świętego Maksymiliana, potem 23 lipca Oksywie, Babie Doły, Pogórze Oburze i wielki finał we wrześniu, czyli przed otwarciem, czy w ramach otwarcia?
Nie, jeszcze przed otwarciem. Nowego. Nasza wystawa w grudniu tak. Dopiero będzie otwierana, a to jest tak, taki wielki finał, który ma to wszystko podsumowywać. Odbywa się już w Śródmieściu, żeby Śródmieście też nie było całkiem pokrzywdzone w tym wszystkim, ale jest przeznaczone inaczej niż te pozostałe dzielnicowe imprezy, które raczej jednak dla mieszkańców poszczególnych tych części Gdyni są przeznaczone. Ta wrześniowa impreza, to wrześniowe spotkanie z założenia ma być takim spotkaniem wszystkich gdynian, z wszystkich dzielnic, którzy będą mieli ochotę przyjechać do Śródmieścia i wspólnie spędzić czas. Więc takie rzeczywiście wielki finał, podsumowanie.
Na to wszystko zapraszamy.
My także.
W poszczególnych dzielnicach, a także na inne wydarzenia organizowane przez Muzeum Miasta Gdyni tego 16 czerwca, to będzie tracklista, tak? Potem będzie weekend, warsztat dla rodzin, badamy miasto i tak dalej, aż po Święto Morza 26, które też na pewno będzie dużym wydarzeniem.
Dla nas szczególnie ważne będzie, szczególnie ważnym wydarzeniem będzie wernisaż wystawy profesora Marka Cecuły, wybitnego polskiego designera, 2 lipca. To już będzie trzecia wystawa z cyklu, który zainaugurowaliśmy 2 lata temu, prezentującego takich właśnie rzeczywiście największych, najwybitniejszych i klasy, ale i współczesnych reprezentantów designu, projektowania polskiego. To jest oczywiście coś, co też łączy się czasowo z Gdynia Design Days. Tutaj ten nacisk na design w Gdyni od wielu lat jest silny i to są takie właśnie prezentacje, które jakoś z tym się wiążą. Więc mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa wystawa, dlatego że profesor Cecuła jest designerem nietypowym. Właściwie trudno powiedzieć, czy bardziej designerem, czy bardziej artystą. To tylko tyle, może tak powiem, żeby zaintrygować państwa. W każdym razie na pewno jego twórczość nie ogranicza się tylko do tego, co kojarzymy z designem, czyli projektowania użytkowych naczyń, bo jest on ceramikiem głównie. Zobaczą państwo, że to pojęcie designu w jego wypadku jest znacznie szersze.
Zapraszamy?
Zapraszamy, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej muzeumgdynia.pl oraz śledzenia naszego profilu Facebook.
Martyna Grot, dr Jacek Friedrich, Muzeum Miasta Gdyni. Dziękuję otwiera bardzo. Dzielnicę.
Tak. Otwierano.
I nie tylko.
Dziękujemy i zapraszam. Just begun. Here.
Zaczęło się w 1945 roku za sprawą Pawła Kuklińskiego, jeszcze w Akademii Lekarskiej. No i trwa 70 lat chóru obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Jerzy Szarafiński, jeszcze raz przedstawię, kierownik artystyczny, dyrygent od 1988 roku, prezes chóru Marcin Nowiński, a wczoraj i przedwczoraj świętowaliście państwo wszyscy razem z całym chórem jubileusz. Był koncert uroczysty, był wykład o historii chóru, wcześniej była msza w Katedrze Oliwskiej. Domyślam się, że chórzyści ci byli także, przybyli i to było wielkie też chyba i sentymentalne towarzyskie spotkanie. Czy źle się domyślam?
Dokładnie jest tak, jak pani redaktor mówi. Powoli opadają emocje związane z tymi zmaganiami jubileuszowymi, bo jest to oczywiście wysiłek zespołu na scenie. To nie jest taka prosta sprawa. Odbiór to jest słuchacz. On siedzi luksusowo w fotelu, ale my ciężko pracowaliśmy w czasie tych dwóch dni. Rzeczywiście był to dwudniowy jubileusz. Od wielu już tradycyjnie jubileuszy zaczynaliśmy od takiej mszy uroczystej, dziękczynnej za minione dobre 5 lat. W piątek była to uroczysta msza święta w katedrze oliwskiej pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki z zaprzyjaźnionymi w koncelebrze z nami księżmi. Taki jubileusz i przygotowanie programu dwudniowego jubileuszu to są właśnie dwa różne rodzaje programów, a więc na mszy utwory religijne pasujące do liturgii. Mhm. Wykonywane były z znakomitymi muzykami z kapeli Gedanensis, z którą rozpoczęliśmy, mam nadzieję, miłą współpracę. A sobota koncert galowy w Centrum Świętego Jana. Zupełnie inny program, troszkę luźniejszy, z bardzo luźnym zakończeniem i wzruszającym dla mnie momentem, gdy redaktor Konrad Mielnik, prowadzący ten koncert sobotni, zaprosił do wspólnego wykonania dawnych chórzystów. Mhm. I to była dla mnie niespodzianka. Wspólnie mogliśmy wykonać z tymi, którzy przybyli z sali, końcowy utwór.
Dużo osób doszło?
Doszło, no ja myślę, że jakieś 20 parę osób w sumie.
Proszę sobie wyobrazić ten, ten nawał ludzi biegnących w stronę sceny, którzy chcą wystąpić. Pada hasło, że zapraszamy na scenę byłych chórzystów i wtedy nagle poruszenie w ławkach, z krzeseł wstają ludzie i biegną w stronę sceny i nagle okazuje się, że te praktykable, na których stoi chór, są za małe na to, żeby się wszyscy zmieścili. No ale w chórze wiadomo, to jeden się przesunie, drugi się posunie i zrobiło się miejsce i każdy, kto chciał zaśpiewać, zaśpiewał.
A co to był za utwór? Przepraszam,
to były słynne wieniki Fiodora Rubcowa. Taki sztandarowy utwór zespołu, którego właściwie nigdy na próbach się nie przygotowuje. Każdy samodzielnie...
Każdy wie, co ma zaśpiewać.
Tak jest. Poznaje ten utwór.
Proszę powiedzieć, od czego to się w ogóle zaczęło? No bo Akademia Medyczna, Uniwersytet w tej chwili medyczny, rozumiem, że w chórze w większości to są lekarze, tak? Czy studenci?
Tak, większy procent chórzystów to są i studenci, i już lekarze, a więc pracujący, wykształceni medycy.
Lekarze, rozumiem, mogą mieć trochę więcej wolnego czasu, ale studenci...
Nie mają.
Ale studenci to już w ogóle nie mają na Akademii Medycznej. Ja się obracałem w środowisku białostockim, miałem przyjaciół na Akademii Medycznej, bardzo często u nich bywałem, ale no, masakra była przed sesją w ogóle, żeby w ogóle z kimś o czymkolwiek porozmawiać, bo to nie było w ogóle możliwości na ten temat, bo to jest ogrom nauki jednak, materiału do przyswojenia. I teraz gdzie jest czas na to i czy to jest taka potrzeba? Czy ten chór zaczął śpiewać dlatego, że wojna się skończyła, wszyscy śpiewali. Później takie czasy, że wszyscy musieli śpiewać, prawda? No, z czego to się w ogóle zrodziło?
Ja sądzę, że ponieważ Akademia Lekarska dźwigała się po wojnie jako chyba kontynuacja jeszcze po niemieckiej akademii. No i zazwyczaj w czasie inauguracji należy zaśpiewać hymn studencki Gaudeamus Igitur.
No i hymn polski i Gaudę Mater
też. Stąd powstała inicjatywa kilkunastu lekarzy, żeby taki hymn wykonać w sposób oczywiście wielogłosowy, nie jednogłosowy.
Naturalnie.
I to... To był ten zaczyn, bo kolejnym dyrygentem, założycielem był dr Kukliński, natomiast on nie był wykształconym dyrygentem. Dopiero Tadeusz Tylewski, gdańszczanin, członek Polonii Gdańskiej, wielki patriota, przed wojną wykładowca w Gdańskim Konserwatorium Muzycznym, przy szkole macierzy, takie było, on uczył tam gry na organach i harmonii. Dodam nieskromnie, że mój ojciec był również uczniem Tylewskiego właśnie w tym konserwatorium, jednocześnie uczniem Wiłkomirskiego, który był szefem tego konserwatorium. Ale wojna przerwała to wszystko, więc... I Tadeusz Tylewski przejął jako wybitny już chórmistrz ten zespół.
Mhm. Teraz nosi jego imię, tak? Bo tak zmarł jest. Nagle.
Zmarł nagle.
Bo taka sytuacja, że był koncert w 59 roku z okazji 1 maja. Chór występuje, pan profesor prowadzi, dyryguje chórem i nagle po pierwszej zwrotce zamyka utwór, mimo że tam jeszcze były zwrotki do zaśpiewania. Schodzi ze sceny, chórzyści, lekarze idą za nim i na rękach chórzystów pan profesor umiera. Szybka uchwała zarządu chóru. Od 59 roku chór nosi imię pana profesora Tadeusza Tylewskiego.
Może jeszcze tylko powiem, że był także więźniem obozu koncentracyjnego w Sztutowie, że był kompozytorem, zostawił około 100 kompozycji. Nie wiem, czy churalnych, czy są śpiewane.
Też wykonywaliśmy również tak. Jego kompozycje oczywiście. Mhm.
To taka wybitna postać i mimo tego, że to minęło już sporo lat od czasu, kiedy pan profesor kierował, dyrygował tym zespołem, to pamięć o nim w chórze jest ciągle żywa. Mamy taką swoją tradycję churalną. Kiedy 1 listopada wszyscy spotykają się na grobach, to chór też się spotyka na grobie pana profesora Tylewskiego. Co roku o godzinie 17 na cmentarzu na Srebrzysku przychodzą obecni chórzyści, starzy chórzyści. Idziemy na grób, śpiewamy, zapalamy znicze, bo musicie państwo wiedzieć, że chór to nie jest tylko instytucja. Chór to jest rodzina. Chór to jest takie miejsce, gdzie te emocje można wyrażać poprzez śpiew, ale tworzy się też zupełnie nowy rodzaj emocji. Tworzą się nowe więzi między ludźmi i to jest właśnie piękne w tej churalistyce, że każdy oczywiście potrafi śpiewać, natomiast dopiero ten zespół brzmi, jak wyjdzie 20, 30, 40 osób, czy tak jak wczoraj 50 kilka na tej scenie. I to jest coś niesamowitego. Mhm. Tego się nie da opisać słowami. Ludzie, którzy przychodzą do chóru, zupełnie dziwią się i mówią, że nie mieli pojęcia, że takie przyjaźnie, takie więzi rodzą się pomiędzy zupełnie obcymi ludźmi. Tak jak pan dyrygent powiedział, w tej chwili jest spory odsetek i lekarzy, i absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu, bo śpiewają u nas i pielęgniarki, i fizjoterapeuci. To nie tylko lekarze, to proszę nie kojarzyć Uniwersytetu Medycznego tylko i wyłącznie z lekarzami.
Dietetycy,
no... Praktycznie każdy zawód medyczny, który wychodzi z uniwersytetu, jest reprezentowany w naszym chórze. Mamy nauczycieli akademickich. Jest nam bardzo miło, że nasze koleżanki, nasi koledzy zdobywają tytuły naukowe i wciąż śpiewają z nami. Chór niejednokrotnie pokazał, że tą rodziną jest taką namacalną. Gdy jest jakiś problem, gdy dzieje się jakaś sytuacja zła, to wiadomo, że trzeba wziąć telefon, przeszukać listę nazwisk i już wiadomo, do kogo zadzwonić. Najczęściej są to właśnie chórzyści obecni bądź byli, ponieważ to ta więź międzypokoleniowa jest ciągle żywa. Ja mam przed oczami wczorajszy poranek, kiedy to w starej anatomii odbył się wykład o historii chóru. Nasza chórzystka, była prezes, pani profesor Ewa Bień, przygotowała ten wykład.
Z piękną prezentacją.
No, muszę powiedzieć, że to, co się stało na wykładzie, a właściwie po wykładzie, to coś niesamowitego. Było około 50, może 70 osób. Część obecnych chórzystów, część tych, którzy kiedyś śpiewali. Przyszli nawet tacy nestorzy, którzy od 40 tam chyba 7 czy 8 roku śpiewali, także już ludzie bardzo zaawansowani w wieku, aczkolwiek chętni świętować z nami. Po tym wykładzie wyszedł jeden z kolegów dawnych chórzystów i opowiedział jedną historię i tak się zaczęło. I te historie przeplatały się, każdy miał coś do powiedzenia i nie było to takie czcze gadanie, tylko były to rzeczywiście takie płynące z serca opowieści, które pokazywały, że ten zespół jest żywy, był żywy i słuchało się tego niesamowicie. Był śmiech, był też czas na otarcie oka z powodu łez, które się tam gdzieś zakręciły. I muszę powiedzieć, że wlało to we mnie strasznie dużo optymizmu na to, że ten zespół no jednak ma się dobrze.
Mimo, no właśnie, bo czasy się zmieniają, prawda? Rytm życia się zmienia. Ilość pracy, którą ma każdy do wykonania się zmienia, ale w ogóle nasze otoczenie. Coraz trudniej o ten czas. Ale ja tak sobie myślę, że im trudniej żyć, a no, praca lekarza jest szalenie odpowiedzialna, absorbująca, wymagająca, to może tym bardziej potrzebny jest ten inny świat, oddech. Ta druga strona. Nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili filmu Jerzego Sztura z Jerzym Szturem, kiedy on właśnie śpiewał w chórze i to był taki, jako bohater oczywiście, i to był taki moment, kiedy on odzyskiwał równowagę, można nawet powiedzieć, że spokój, sens życia, może wiarę. Coś takiego, takie piękne sceny natchnionego śpiewu,
prawda? Pan tu powiedział o więziach, ale chór to też przede wszystkim bardzo ważna rzecz, czyli zależność. Najpierw, bo zwykły śmiertelnik przyjdzie na koncert chóru, usłyszy pięknie wykonany utwór, fajnie, ale nie zdaje sobie sprawy, że najpierw pracujemy w głosach, tak? Tenory, soprany, alty, basy i tak dalej, i tak dalej. Później to dopiero wszystko składamy w całość razem i jeden od drugiego jest zależny. Tutaj nie ma tego, co w piosence Włodzimierza Wysockiego, nuty wolą tańczyć sol, ale wiedzą do remi fa sola.
Ale dzięki temu może jest poczucie wspólnoty,
że to
właśnie
samowolą,
takiego,
że, kurde,
że jesteśmy
tak,
razem.
Tak, no właśnie, to jest ta wspólna odpowiedzialność. Duże słowo odpowiedzialność, ale tak jest. Nie tylko za koncert, ale za to, co robimy, żeby to po prostu zabrzmiało tak, jak sobie ustalił, nie wiem, kiedyś tam kompozytor, później dyrygent i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zależni w chórze od siebie. Śpiewamy razem, pracujemy, mamy swoje problemy zawodowe, ale przychodzimy i to musi zostać gdzieś z boku, bo te emocje nie mogą się przełożyć na utwór. To jest zupełnie inny świat.
Tak, dzisiejsze czasy moim zdaniem to są dość zindywidualizowane. Każdy zapatrzony jest w swoją pracę, w swój komputer i takie zbiorowe śpiewanie, gdzie potrzebna jest piękna harmonia głosów, wspólnota, żeby ta harmonia była rzeczywiście dla ucha przyjemna, piękna. Tego można się właśnie nauczyć w takiej zbiorowości, jak jest chór. Dlatego, że każdy z nas jest jakiś. Jest indywidualistą, ma swoje problemy, tak jak pan redaktor wspominał, ma swoje punkty widzenia, a tu musimy wszystko jak gdyby skomasować i próbować zrobić jak jedna osoba, pod dyrekcją oczywiście prowadzącego, który ma jakąś tam wizję. Pierwotna wersja to jest oczywiście w nutach zapis kompozytora, ale dalszy ciąg to jest wizja dyrygenta, który przekazuje tą wizję zespołowi. I wymaga tego.
Ja myślę, że chór można porównać do instrumentu. Tak jak pianista naciska 5 klawiszy i tworzą one akord, tak tutaj dyrygent naciska 5 głosów, które też tworzą akord. I jeżeli któryś będzie krzywo, to ten akord nie wyjdzie. I to jest właśnie ta odpowiedzialność, o której pan redaktor mówił. To jest właśnie to takie myślenie my, a nie ja. I chór fantastycznie tego uczy. To jest coś, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, a czuje w sobie taki potencjał, to ja zachęcam, bo to zdecydowanie ułatwia życie.
Ja też myślę o tych ludziach, którzy muszą podejmować, jak lekarze, ale też fizjoterapeuci, pielęgniarki, na co dzień mnóstwo bardzo ważnych decyzji, prawda? Potem ponoszą tego konsekwencje,
są
choćby takie, że myślą
bardzo
o tym, prawda? Są świadkami, ludzie odchodzą na ich rękach przecież. I tutaj nagle budują taką wspólną katedrę, cegiełka po cegiełce, prawda? Są częścią czegoś, co się gdzieś tam wznosi, a w repertuarze tego chóru jest bardzo wiele utworów sakralnych. No, wygraliście w Hajnówce Festiwal Muzyki Cerkiewnej w 2000 roku, prawda? Ale nie tylko tam i nie tylko prawosławne oczywiście utwory sakralne, więc myślę, że to też jest jakieś takie odbicie.
Tak, w bogatej literaturze zespołu muszą znajdować się przeróżne gatunki muzyki, bowiem one rozwijają. Nie można się skupiać na czymś, zawężać. W związku z tym wykonujemy oczywiście muzykę sakralną, katolicką, cerkiewną.
Gospel też, tak?
Gospel to już jest rzeczywiście kościół baptystów, kościół czarnoskórych. i śpiewamy oczywiście muzykę ludową, oratoryjną, czyli ogromne dzieła, gdzie potrzebny jest duży skład orkiestrowy. To wszystko rozwija i pomaga poznawać najgłębsze tajniki muzyki w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Hajnówka jest niedaleko, ale w 2006 roku w Chinach chór na przykład zdobył wielki laur i w ogóle podróżował, bo to 70 lat historii, ale w tym wszystkim mnóstwo podróży po całym świecie przecież, tak? To też łączy, podróże łączą.
Podróże łączą, tak jak chór łączy. 2006 rok to rzeczywiście Chiny. 2006 rok to też nasz jubileusz, 60-lecia wtedy. I w związku z tym jubileuszem udaliśmy się na olimpiadę churalną do Chin, do miejscowości Xiamen. I tam udało się nam wywalczyć dwie nagrody. Jeden to był złoty medal w kategorii chórów mieszanych, a drugi to był srebrny medal w kategorii chyba gospel, o ile dobrze pamiętam.
Nie, srebrny dyplom w kategorii gospel był. Dyplom.
A medal?
To była kategoria zespołów kameralnych.
Zespoły kameralne. To już tak dawno, po drodze były jeszcze oczywiście odznaczenia. W 2008 roku zdobyliśmy Grand Prix festiwalu w Ohridzie w Macedonii. 2014 rok to ponowna olimpiada churalna, tym razem na Łotwie. Znów złoty i srebrny medal. Także tych odznaczeń udaje się zdobyć. Jak wyjeżdżamy, to nie przyjeżdżamy z pustymi rękami. Zazwyczaj tak to się kończy.
Ale jest też okazja, żeby zobaczyć kawałek świata, czy
tak,
nie?
To jest fantastyczna okazja. Myślę, że wiele osób nie miałoby możliwości wyjechania na tak egzotyczną wyprawę, jakim był wyjazd do Chin. I myślę, że to jest też sposób na podróżowanie. Dzięki temu, że zarabiamy pieniądze koncertując, możemy te wyjazdy uczynić tańszymi i udaje się to tak.
Teraz to jest kwestia pieniędzy. Ja pamiętam, kiedy studiowałam w latach 80., to bardzo zazdrościłam koleżance, która śpiewała w chórze Uniwersytetu Gdańskiego, bo kilkakrotnie była w Hiszpanii na długich pobytach, była połączona z wymianą i tak dalej. Oni tam oczywiście śpiewali, ale też po prostu wędrowali i byli w tym świecie, który dla nas wtedy był niedostępny.
Ja dodam tylko, że w dzisiejszych czasach to w zespole rzeczywiście śpiewają ci, którzy kochają śpiew, bowiem wyjazd churalny to już nie jest motywacja. Motywacją jest wyłącznie miłość do śpiewania. Kiedyś, w czasach odległych, jedyną furtką wyjazdu za granicę i pozyskanie paszportu było właśnie wyjazd przez jakąś taką instytucję kulturalną. Mhm. Nie było inaczej.
Lub sportową.
Sportową tak. Też, tak.
A jaka jest intensywność prób? Bo to mnie zastanawia w przypadku właśnie tych i studentów, i lekarzy, i tak dalej. Czy to się regularnie, nie wiem, dwa razy w tygodniu, raz tak. W tygodniu, a przed wyjazdami częściej, bo trzeba doszlifować repertuar, czy inny macie model?
Regularność jest dwa razy w tygodniu. Taka jest zasada. Gdy są jakieś większe przedsięwzięcia, no to niestety tych prób jest trochę więcej. Zdarzają się też specjalne tak zwane obozy kondycyjne. W tym roku byliśmy we Władysławowie 2 dni, no i to jest takie 7 godzin śpiewania
dziennie. Intensywnego.
Intensywne, tak szlif programu przed ważnym wydarzeniem.
Ale takie obozy są potrzebne, bo pozwalają po pierwsze douczyć się tego, jeżeli ktoś czegoś nie umie, natomiast też wspaniale integrują zespół i to jest taka wartość dodana do tej muzycznej pasji. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, zapraszamy w każdy poniedziałek i w każdy czwartek na Wydział Farmacji o godzinie 18.30 od października, ponieważ już na ten sezon artystyczny kończymy pracę. Mhm. We wrześniu z chórem wybieramy się na warsztaty muzyki portugalskiej do Portugalii. Także taki jest nasz plan wyjazdowy na ten rok. Natomiast od października rozpoczynamy naszą pracę taką codzienną, z nowym repertuarem, z nowym krokiem, nowym rokiem akademickim.
I z nowymi władzami uczelni.
I z nowymi władzami uczelni.
No to przyszłość przed nami, tak. Przeszłość 70 lat tej przeszłości w przypadku tego chóru za nami. Dla panów to są oczywiście różne odcinki czasowe, więc ja na zakończenie, kilka minut nam zostało, naprawdę niewiele, chciałam poprosić o takie krótkie flesze wspomnieniowe. Kiedy pan Jerzy Szarafiński pojawił się w chórze, czy objął chór. Ten pierwszy moment, pamięta pan? Uczucie, w ogóle klimat tamtego czasu?
Ja byłem wówczas młodym człowiekiem, młodym, wykształconym dyrygentem i przybył do mnie zarząd zespołu z prośbą o, nazwijmy to, ratowanie chóru, bowiem były to czasy zawieruchy, zmieniali się dyrygenci, a jak zmienia się dyrygent, to i w zespole nie dzieje się dobrze, bo to musi być jednak stała ręka, która wie, czego chce. I zespół był wtedy niewielki. Ja założyłem wcześniej chór kameralny, który wcieliłem do tego chóru, żeby można było rozpocząć jakąś działalność koncertową. I pamiętam bagaż odpowiedzialności, ponieważ chór Akademii Medycznej to był jeden z dwóch najlepszych zespołów choralnych w Polsce, czyli chór Szyrockiego w Szczecinie i Akademia Medyczna w Gdańsku. Czułem tą odpowiedzialność, że ten zespół musi być znowu dobry. I mam nadzieję, że podołałem.
Pan Marcin Nowiński, obecnie prezes, ale ja... przecież nie od początku.
No nie, nie od początku. Moja przygoda z chórem to 2004 rok, kiedy jako student trzeciego roku pojawiam się na próbie. Pierwszy raz, nikogo nie znam. Przesłuchanie, kwalifikacja do głosu. No młody, nadajesz się. No to jak się nadaje, no to trzeba było zacząć tę taką ciężką pracę rzeczywiście dwa razy w tygodniu. I muszę powiedzieć, że taka chęć śpiewania, chęć uczestniczenia w tym wszystkim, zbudowana jeszcze samymi próbami, gdzie tłum ludzi za mną śpiewa coś razem i im to wychodzi, powoduje, że na początku człowiek musi troszkę popracować więcej sam. Ja nie czytam nut Avista, ale dla chcącego nic trudnego znalazły się dobre dusze w zespole, które nagrały mi kasetę i te utwory, które każdy chórzysta znać powinien, w przeciągu 3 czy 4 miesięcy udało mi się opanować. I pamiętam mój pierwszy koncert, koncert kolęd gdzieś w Gdańsku, chyba w szkole muzycznej. Coś niesamowitego. Dzisiaj już na koncert kolęd nie patrzę w ten sposób, ponieważ one się odbywają cyklicznie co roku, ale wtedy to było coś wspaniałego. Natomiast późniejsze lata to rzeczywiście nauka całego repertuaru. Już po 12 latach w zespole muszę powiedzieć, że ma się pewien bagaż takich doświadczeń i muzycznych, i życiowych, gdzie jest trochę łatwiej. Aczkolwiek nadal śpiewanie w chórze jest przyjemnością.
Domyślam się, że młodzi przychodzą, ale jak długo ci, którzy najdłużej są w chórze w tej chwili, śpiewają? Pan mówi 12 lat, są jeszcze tacy,
nie,
którzy
są
dłużej?
Są starsi, którzy śpiewają już powiedzmy 40 lat. Ponieważ jest to specyficzny bardzo zespół, gdzie ważne jest dla mnie mieszanie tradycji. Młodsi uczą się od tych starszych, doświadczonych. I kultury, i śpiewu w ogóle, wszystkiego tego, co jest związane ze sztuką śpiewania. Chciałbym też dodać, że jest to oczywiście zespół akademicki, ale to nie jest tylko zespół, który działa dla środowiska akademickiego. My najwięcej jednak robimy dla środowiska gdańskiego, bo są to koncerty kolęd, to są koncerty wielkopostne, koncerty charytatywne, to są reprezentowanie środowiska poza Trójmiastem, czyli i w regionie, i w Polsce, i za granicą. Także to są bardzo ważne zadania dla tego zespołu.
100 lat, 200, 300, tyle życzymy chórowi.
Najpierw 140, druga 70. No.
Na razie 70 lat. Chór Akademii Medycznej w Gdańsku, tak mi cały czas w uszach brzmi, ale teraz GUMET, tak? Wcześniej Akademii Lekarskiej. Pan Jerzy Szarafiński, kierownik artystyczny, dyrygent, prezes chóru Marcin Nowiński. Przypomnę tylko, że mówiliśmy też dziś o otwartych dzielnicach Gdyni. Gościliśmy gości z Muzeum Miasta Gdyni, także na wszystkie te wydarzenia zapowiadane zapraszamy. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia.